Izrael rozważa przekazanie broni Ukrainie, jeśli Iran będzie dostarczał Rosji rakiety balistyczne. A amerykański wywiad donosi, że Teheran i Moskwa osiągnęły porozumienie w kwestii montażu irańskich dronów w Rosji. Stany Zjednoczone zaczynają się także niecierpliwić brakiem odpowiedniego podejścia Izraela do Rosji i Chin. Czy rzeczywiście Izrael przekaże pomoc militarną Ukrainie? I jak będzie się rysować polityka Benjamina Netanyahu względem Moskwy? Porozmawiamy też o tym, jak Żydzi zostali potraktowani na mundialu w Katarze. Zapytam także redaktora Elego Barbura o komentarz w sprawie procesu pastora Pawła Chojeckiego. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Magdalena Fałek, zapraszam. Bardzo serdecznie, a ze mną dziś na łączach jest redaktor Eli Barbur, korespondent telewizji Idź Pod Prąd w Tel Awiwie i szef Tel Awiw Online. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie z Tel Awiwu.
Dzień dobry. A w studiu jest z nami też również pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Witam.
Już się uśmiecham, oczywiście przede wszystkim widząc pana redaktora, ale też i te cieplejsze klimaty, bo u nas właśnie 10 centymetrów świeżego śniegu. Dzieci już lepią bałwany.
Tak.
Uwielbiam.
No właśnie, pan tęskni za tym, a my za tamtym, no.
Tak. Podurnać taką wielką kulę śniegową. Nawet mi się to śni czasem, takie numery z dzieciństwa. No.
Zapraszam na bałwany, do Polski. No. W Polsce tutaj mamy śniegu aktualnie bardzo dużo.
Mamy też lotnisko w Lublinie, także są bezpośrednie połączenia, także zapraszamy.
Trzeba będzie to zrobić, dzięki z góry.
A my możemy przejść teraz do dzisiejszego głównego tematu. Czy Izrael pomoże Ukrainie? Bo tutaj przewodniczący Rady Bezpieczeństwa Narodowego Izraela Eyal Hulata zapowiedział, że jeżeli Iran będzie dostarczał Rosji rakiety balistyczne, wtedy Izrael przekaże ukraińskiej armii precyzyjne pociski balistyczne. I czy rzeczywiście dojdzie do tego, pan redaktor Eli Barbur, jak pan sądzi?
No, na razie to chyba wydaje mi się raczej, to sprawia wrażenia wojny nerwów takiej. Niewątpliwie dzieją się jakieś, odbywają się jakieś zakulisowe kontakty między Jerozolimą i Moskwą. No to dla mnie najświeższym takim bodaj dowodem jest to, że w Moskwie przebywał w tych dniach korespondent tej najpopularniejszej gazety izraelskiej, Israel Ayom, to się nazywa, Izrael Dzisiaj, utożsamianej od lat z Benjaminem Netanyahu. No i sam fakt, że on tam po prostu raportuje z tego terenu dziwnego, prawda, jest rzeczą jakąś nową, całkowicie, no zaskakującą na przykład dla mnie, całkowicie. Natomiast takie wrażenie, że trwają jakieś zakulisowe rokowania, przetargi między Izraelem i Rosjanami, to już od paru dni nasila się takie wrażenie. Nie dalej jak przedwczoraj tutaj dowódca wywiadu wojskowego, Aman to się nazywa, ten wywiad, powiedział tu, oficjalnie zadeklarował, że według niego, według jego oceny jakoś tam się z tymi Rosjanami dogadają, jeśli chodzi o scenę wojny, scenę wojenną w Syrii, bo to jest taka najbardziej newralgiczna historia, znaczy temat dotyczący Izraela. Chodzi o obecność irańską w Syrii, zwalczaną przez Izrael od szeregu już lat przy pomocy ataków z powietrza. Rosjanie od lat przymykają na to oczy. chociaż właściwie kontrolują całkowicie przestrzeń powietrzną w tej upadłej Syrii, prawda? Także coś się tam odbywa, coś za coś ma być. Jeżeli głównie o to chodzi, głównie o to chodzi, oczywiście pomijając tą solidarność absolutną Izraelczyków, poza jakimiś tam nielicznymi wyjątkami zwyrodnialców, ale bo to wszędzie coś takiego jest możliwe, ale absolutną solidarność Izraela tutaj z tą walczącą Ukrainą, no to przecież to nie trzeba chyba tłumaczyć dlaczego, bo ludobójstwo i tak dalej głównie. Także, ale rząd Izraela musi mieć, znaczy w ogóle Izrael jako państwo musi dbać o własne względy bezpieczeństwa. No to jest psi obowiązek każdego normalnego kraju przecież. Także, a te względy bezpieczeństwa żywotne dla Izraela, no to jest, dotyczą zagrożenia ze strony Iranu. Iranu, który usiłuje oskrzydlić Izrael na lądzie, także od strony syryjskiej. Także to są te główne względy. Jeżeli rzeczywiście Iran, który już dostarczył przecież Rosjanom, jak wiadomo, prawda, tych szturmowych dronów, które wykorzystywane są głównie przeciwko ludności cywilnej, no zbrodnie przeciw ludzkości przez Rosjan na Ukrainie. Podobno już zresztą te drony im tam tym Rosjanom skończyły, ale ja głowy bym nie dał za tą informację. Są jakieś takie doniesienia od paru dni. Jeśli chodzi o to znaczy tak, no to są takie doniesienia bardzo dziwne, bo z drugiej strony właśnie są informacje o tym, że amerykańskie informacje o tym, że ta Irańczycy pomogą Rosjanom w budowie tych dronów w samej Rosji, w zakładach zbrojeniowych, tam zbrojeniówce rosyjskiej. No i są też informacje, które się jakby, no jakby tak piętrzą ostatnio, że Irańczycy mają dostarczyć Rosjanom rakiety także balistyczne. Oni tam bardzo w ostatnich latach rozwinęli ten projekt pocisków balistycznych, głównie mających służyć do ataku czy obrony przed Izraelem. Także no, to jest taki dosyć newralgiczny moment i myślę, że on cała ta sprawa zostanie, no bo załóżmy, że Izrael rzeczywiście zaczyna dostarczać Ukraińcom tej skutecznej broni obrony powietrznej, to się teraz nazywa, prawda, bo to przeciwko rakietom i przeciwko lotnictwu. Skutecznej broni, bo ta broń została opracowana i przetestowana w ostatnich latach, zresztą przy pomocy, przy wsparciu finansowym Amerykanów. Także to ewentualne dostawy tej broni izraelskiej dla Ukrainy musiałyby zyskać aprobatę Waszyngtonu. Sprawa kasy, która została zainwestowana, kasy amerykańskiej we wszystkich tych projektach. Zresztą no, dosłownie w tych dniach w Waszyngtonie przebywał naczelny dowódca armii izraelskiej, generał Kochavi. No i z oficjalnych komunikatów wynika, że oni tam rozmawiali głównie o zagrożeniu ze strony Iranu. No ale to zagrożenie Iranu w tej chwili już nie dotyczy tylko Izraela, jak widać, a także już tej areny ukraińskiej. Także no, siłą rzeczy musiała być mowa o jakimś takim szerszym kontekście tematów. No i myślę, że w tej chwili jeszcze nie można, no dlatego mówię, że nie sądzę, żeby w tej chwili już było, można było coś konkretnego powiedzieć o tych ewentualnych dostawach broni izraelskiej na potrzeby armii ukraińskiej.
I jeszcze mogę czegoś dołożyć, kilka słów do tego, co pan redaktor powiedział o niebezpieczeństwie tej współpracy rosyjsko-irańskiej. Myśmy zresztą przestrzegali przed tym od wielu lat, nie od dziś, nie? Tu jeszcze wcześniej no, wydawało się, że Izrael ma bardzo dobre kontakty z Rosją, Netanyahu, wiele wizyt z Putinem. Wydawało się, że tego zagrożenia irańskiego nie będzie na taką skalę, że Putin będzie tam trzymał trzymał w jakiś, na smyczy, można tak powiedzieć, ten reżim muzułmański. Ale okazuje się, że teraz w wielkiej potrzebie, kiedy Rosja jest praktycznie rozłożona na łopatki przez armię ukraińską w polu, nie? No bo oczywiście dokonuje ludobójstwa na ludności cywilnej, ale w polu przegrywa, tam nie może nawet tam onuc znaleźć, tak z pieprza szybko z pola walki, no to sięgnęła do właśnie sojuszu z Iranem, gdzie to Iran decyduje i stawia warunki. Te wszystkie elementy, o których pan redaktor powiedział, to da Iranowi pieniądze i rozwój technologiczny i zdolności produkcyjne, bo do tej pory no to oni tylko tam na was gromadzili te rakiety, te drony, to wszystko, no i to tam jest jakaś ograniczona możliwość. A teraz ich zakłady produkcyjne ruszyły pełną parą, produkując na Rosję. Kiedy by, że tak powiem, rynek rosyjski się no, już tam zastopował, no to oni wyślą na was całą tę produkcję. Ale jest jeszcze gorsza rzecz, że Rosja wspomaga. I to mówiliśmy, kiedy Rosja sięgnęła po irańskie drony, mówiliśmy, co za to Iran dostanie. Mówiliśmy, rozwój broni atomowej. I już są doniesienia, że nowe wirówki, nowe instalacje do wzbogacania uranu już tam powyżej 60%, co wszystko było do tej pory niedostępne, to wszystko Iran już ma i to już działa. I ta broń atomowa jest właśnie na was wycelowana.
Teraz
jeszcze dodam.
Proszę.
Mogę?
Tak, oczywiście.
Tutaj jest bardzo ważna sprawa, jeśli chodzi o tą współpracę rosyjsko-irańską, ten aspekt dotyczący testowania tych irańskich środków bojowych w Ukrainie, testowania po to, żeby wszystkie te rakiety użyć następnie przeciwko Izraelczykom, prawda? Także tutaj, no to jest sprawa gardłowa, powiedziałbym, no. Albo Rosjanie jakoś rzeczywiście pójdą dojdą do jakiegoś porozumienia zakulisowego ze stroną izraelską, albo Izrael po prostu przystąpi aktywnie zacznie się tam udzielać aktywnie na arenie ukraińskiej. No, czyli że Rosjanie doznaliby tam jeszcze poważniejszych strat, no, na pewno to na noże dosłownie, to konflikt na noże dosłownie, ale ja mam wrażenie, że oni się jednak, rzeczywiście te oceny tego wywiadu wojskowego izraelskiego, które niekoniecznie zawsze są wiarygodne, podkreślam, bo czasem są życzeniowe albo jakoś tak idące po linii jakiegoś takiego, wymigują się od odpowiedzi, krótko mówiąc. Wydaje mi się, że tym razem one są jakoś tak dosyć ścisłe. W każdym razie prawdopodobne.
No tu jeszcze bym nałożył, jeśli pozwolisz, tylko ten taki czynnik psychologiczno-duchowo-mentalny, nie? Że z różnych przyczyn, tam troszeczkę po II wojnie światowej, że część Żydów uznało, że to tam Rosjanie ich wyzwalają spod hitlerowskiego Holokaustu, chociaż wcześniej no to przecież Rosjanie zbudowali potęgę Hitlera, nie? Także tu trzeba też o tym pamiętać. No dzisiaj myślę, że Izrael ogólnie ma dość pozytywny stosunek do Rosji i do Moskwy, nie? Ale patrząc na całą historię, to jasno można zauważyć, że ten stosunek jest zły, nie? I ja się obawiam tego scenariusza, że Izrael zostanie przez Moskwę oszukany. Przypomnijmy, że Rosja to szachiści, a w szachach no, oszukanie przeciwnika, odwrócenie jego uwagi od prawdziwego zagrożenia, nie? No to jest jak gdyby istota tej gry, nie? Także naprawdę może słucha nas ktoś z tego Amanu, no czy ktoś, nie? No to bijemy na alarm, nie wierzcie ruskim. To jest lekcja z Polski. Nigdy nie wierz kacapowi, no.
To jest sprawa irracjonalna, ten stosunek Izraelczyków, jako Izraelczyków, prawda, tej narodu izraelskiego. Mówię o Żydach w Izraelu, do Rosji. Jest sprawa irracjonalna rzeczywiście, bo jeśli weźmiemy jakiś taki przekrój historyczny, Moskwa, ta komunistyczna Moskwa, to był zawsze zacięty wróg poza samymi początkami, prawda? Poza samym początkiem, gdy jeszcze Stalin był wtedy, spodziewał się, że Izrael to stanie się od razu na samym początku przyczółkiem komuny światowej na Bliskim Wschodzie, prawda? Chodziło o szlaki naftowe, o źródła naftowe, rywalizacja z Anglią wtedy. Więc na początku przez Rosjanie entuzjastycznie poparli, stalinowcy poparli utworzenie państwa żydowskiego, no ale już bardzo szybko się okazało, że to jednak ten Izrael, odrodzony Izrael raczej oscyluje w stronę Zachodu, prawda? I demokracji zachodniej. Ale i od tego czasu właśnie Rosjanie to są, to jest zacięty wróg państwa żydowskiego. No przecież w 67 roku, to była ta wojna sześciodniowa, słynna w czerwcu 67 roku, Izrael rozgromił wtedy armię arabskie, syryjską i egipską, które były szkolone i wyposażone i także często dowodzone przez sowieciarzy. No przecież tak się elegancko wyrażę, że się tak wyrażę, prawda? W nadziei, że oni chcieli zlikwidować po prostu Izrael wtedy, w ten sposób. No to nie udało się, bo to był ten kontratak izraelskiego lotnictwa i tak dalej, tam już nie będę w tej chwili tam wracał do tych rzeczy. To samo następna wojna sądnego dnia, Jom Kippur, 73 rok, znowu armię syryjska i egipska, wyposażone i wyszkolone przez Rosjan, napadły na Izrael z nienacka, też myślą o tym, żeby po prostu no, załatwić sprawę, no, zlikwidować państwo żydowskie. No, no, znowu się nie udało. No i potem dalszy rozwój historyczny, no, to już jest, przecież wiadomo, że w tej chwili Syria jest opanowana przez Rosję, no to już jest, to już niby nie jest ta dawna komuna, prawda, bo to jest
gorzej.
Nie wiem, co to jest.
Właśnie.
Jakieś takie gówno, że to po prostu... No tak, no ale przepraszam. Ale no...
Myślimy dokładnie tak samo.
No tak, no, nie wypada, prawda, na antenie się tutaj...
Nas mówimy, co myślimy tam.
Ja wiem. Szanowny pastorze, znam historię. W każdym razie, no, jedyne, trzeba ostrożnie traktować ten dziwny twór, no.
Skoro już jesteśmy...
W każdym razie, no, jeśli chodzi o Izraelczyków, mówię, tu jest irracjonalne pojęcie, podejście. Z drugiej strony, rzeczywiście prywatnie wielu Żydów, którzy mieszkają, czy mieszkali, bo już nie żyją w Izraelu, i ocalonych w tym Związku Sowieckim ówczesnym, w drugiej wojnie, większość tych opowieści, nie wiem, czy to się, mamy kontakt?
Tak, tak, cały czas.
Dobra. Tam się powtarzały nieustannie relacje, że ten naród rosyjski jest okej. Że im biedniejsi ludzie w tej Rosji, gdzieś tam na tych gdzieś obrzeżach tego imperium, tym ci prości ludzie w Rosji to jest fajny naród. To są dobrzy ludzie po prostu. Dzielili się wszystkim z tymi uchodźcami, sami nie mieli nic, ale to są te historie. No, dla mnie to one są nie do zweryfikowania oczywiście i w ogóle no, w tej chwili to już, żyjemy w innych czasach, prawda? No, żyjemy w czasach politycznych. Także te sentymenty takie, ale one były bardzo żywe i to przez wiele dziesięcioleci w Izraelu. No, trzeba, no i oczywiście, ja już nie mówię o tym, że w 90-tych latach XX wieku, prawda, przyjechało tutaj prawie milion Żydów rosyjskich, Żydów, nie Żydów, w każdym razie z Rosji, tam jakimiś korzeniami żydowskimi, no to są w tej chwili już normalni Izraelczycy, oni się świetnie zaklimatyzowali tutaj. Nie, trudno ich odróżnić, czasem po akcencie, ale też ten akcent już zanika. To już ja mam bardziej polski akcent niż oni rosyjski po hebrajsku. W każdym razie, no oni też mają siłą rzeczy jakieś, głównie mają sentymenty do kultury rosyjskiej, prawda? No, ale to są wszystko silne aspekty bardzo, no. Silne podświadome.
Teraz też pojawiła się informacja, że wyciekł dokument z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Izraela, w którym izraelscy dyplomaci ostrzegają przed zniecierpliwieniem Stanów Zjednoczonych w kwestii stosunków Izraela z Rosją i z Chinami. No i właśnie pokazują oni, że Biały Dom może być że to, co stosunki właśnie Izraela z Rosją i z Chinami mogą być sprzeczne z tym, co chciałby Biały Dom. I tu właśnie jest takie stąd moje pytanie, bo z drugiej strony widzimy to, że Benjamin Netanyahu będzie rządził w Izraelu, a który ma bardziej prorosyjskie ciągoty. I stąd moje pytanie, jaki będzie teraz rys polityki Izraela, w którą stronę to będzie szło?
Znaczy, to jest ten sposób, że jeszcze Netanyahu w tej chwili jest w trakcie formowania nowego rządu. Także no, ma być też nowy skład MSZ. Także to Ministerstwo Spraw Zagranicznych obecne w Jerozolimie to jeszcze jest Lapid, prawda? Lapid to jest człowiek Bidena, tej lewicowej administracji waszyngtońskiej obecnej. Także on raczej przemawia głosem amerykańskim. I te odgłosy, które te wycieki, czy tam przecieki z tego MSZ-u w tej chwili, to one nie są raczej wiarygodne. To jest głos tej administracji waszyngtońskiej. Teraz tak, Netanyahu może nie tyle jest prorosyjski, co on jest po prostu... On jest po prostu politykiem racjonalnym, jest politykiem jak najbardziej konserwatywnym. Podobno, ja się z tym zgadzam, jednym z najważniejszych konserwatywnych przywódców w tej chwili na świecie, co brzmi troszkę dziwnie, bo Izrael jest małym krajem, ale uważany jest za takiego właśnie. Rzeczywiście jest to mądry, przewidujący, racjonalny facet, który z Putinem dogadywał się jako jedyny jeszcze... Wcześniej, jak był półtora roku temu jeszcze za tej jego poprzedniej kadencji na stołku premiera, to był jedyny polityk zachodni, który dogadywał się zarówno z Trumpem, jak z Putinem, prawda? Także no to rzeczywiście jest jakiś tam rodzaj, jakiś taki fenomen. No. Dogadywał się z Putinem w ramach tej polityki bezpieczeństwa Izraela, o której wspomniałem, że chodziło głównie o blokowanie ekspansji irańskiej w Syrii. Także jest w tej chwili takie wrażenie, że on, no to w najbliższym czasie już ten rząd, prawda, się tam powstanie, nowy rząd izraelski, i Netanyahu, on zresztą już coś tam mówił na ten temat od razu po ogłoszeniu zwycięstwa wyborczego 1 listopada. Mówił, że będzie coś tam próbował może ewentualnie nawet jakieś mediacje, jeżeli zostanie do tego upoważniony, między Ukrainą i Rosją. No przez kogo upoważniony? Przez świat zachodni, głównie przez Amerykę. Także no to wszystko jest płynne, wszystko jest bardzo płynne w tej chwili. No, głównie to się bardzo szybko zacznie wyjaśniać, jak sądzę, po tym, jak już ogłoszony zostanie skład nowego rządu, bo na razie to jeszcze nie wiadomo, kto w ogóle zostanie nowym ministrem spraw zagranicznych Izraela. To są te czołowe funkcje, prawda? Ministerstwo Obrony i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Poza premierem dwie czołowe funkcje, które mają zostać obsadzone przez ludzi Netanyahu, czyli z tej prawicowej partii Likud. Ale są tarcia koalicyjne z tymi mniejszymi partyjkami religijnymi, które wejdą w skład nowej koalicji. Jakieś takie, jak zwykle, w Izraelu nic łatwo nie przechodzi. Okaże się to w najbliższych dniach, w najbliższym czasie, jak sądzę.
Pastor Paweł Chojecki, w którą stronę będzie szła polityka Izraela?
Ja patrząc troszeczkę na proroctwa nawet Starego Testamentu, no niestety widzę gdzieś ten najdalszej przyszłości, no ten atak z północy i ze wschodu, nie? I widzę też no historyczny antysemityzm w Rosji, nie? On był i za czasów carskich i później nawet za czasów komunistycznych. Przecież przypominamy sobie, że no ci komuniści no to tam niby udawali, że popierają Żydów i tak dalej, ale spora część w sercu ich nienawidziła. I później ten zwrot moczarowców w kierunku właśnie tego moczaryzmu, wyganiania Żydów z Polski i tak dalej, i tak dalej. Czyli gdzieś w głębi tej komunistyczno-rosyjskiej duszy jest antysemityzm. Nie? I ja się tego obawiam, że tu niby tam interesy, geopolityka, to będzie no dość dobrze wyglądało z zewnątrz, a Rosja cały czas będzie knuła, żeby zniszczyć Izrael, nie? Że oni syjonizm nienawidzą, że tak powiem, tak wewnętrznie, nie? Tu za chwilę tam poproszę pana redaktora o rozwinięcie sprawy tego mojego procesu, ale tam jest też wątek antysemicki się pojawia, nie? Że prokuratura Ziobry przyjęła antysemickie, można powiedzieć, materiały, nie? Obarczone, taki, znaczy zatytułowane w bardzo obelżywy, antysemicki sposób i prokuratura nie wzięła tych antysemickich treści, chociaż to jest no, poważne przestępstwo w Polsce, tylko zajęła się moimi poglądami religijnymi, która była w tych materiałach, nie? No to jest, to już pokazuje ta frakcja ziobrystów, nie? Po której stronie oni w rzeczywistości są. Ale ciekawe, tam się pojawia taki katolik, nie? Prawilny, przez sąd uznany za bardzo bogobojnego. Tam mu wieje, tak wiecie, jak tam gdzieś ze wschodu, Brown, o takie różne klimaty. I nie wiem, czy możemy zobaczyć, jak mój mecenas pyta go, jakie ja mam poglądy religijne, z jakiej ja jestem opcji religijnej, z jakiego kościoła. I on no, pokazuje, że tak powiem, swoje myślenie o Izraelu. To jest ciekawy wątek w tym procesie. Oczywiście sędziowie udają, że nie ma tego wątku. Noż to tam Temida podobno jest ślepa. No toż i nasi sędziowie w Lublinie również. Czy mamy może już ten króciutki fragmencik?
Jeszcze chwilka, nasza reżyserka jest w trakcie szukania tego. Ja jeszcze w takim razie chciałabym... O, już mam informację, że możemy przedstawić Państwu ten materiał, także zapraszamy i wracamy za chwilę.
Z jakim nurtem religijnym związany jest pastor Paweł Bejec?
Czy pan wie?
Uważam, że jest to baptyzm syjonistyczny. Paweł Bejec.
Czy pan wie?
Uważam, że jest to baptyzm syjonistyczny. Syjonizm jest to ideologia, która dąży do utworzenia państwa Izrael. I ta ideologia jest popierana przez parochę.
Zobaczcie, że ten człowiek jakiś baptyzm syjonistyczny sobie wymyślił. I jeszcze ciekawe, że on nie wie, że państwo Izrael już istnieje. No. Także ja tylko ostrzegam. Rosja nienawidzi Izraela, nie? I tu nic dobrego z tego nie będzie, nie? Z tej współpracy. Będą taktycznie próbowali wam coś dać, żeby strategicznie was utopić. No, taki Ruscy mają, no.
No tak, tak, ale to, nikt nie ma żadnych złudzeń co do Putina tutaj w Izraelu tak naprawdę. Może nawet nie osobiście Putina, bo Putin tutaj zawsze uchodził za filosemitę. Klasycznym przykładem było to, że kupił mieszkanko w Izraelu swojej dawnej nauczycielce z Petersburga, którą uwielbiał, która jakoś przypadkiem wylądowała, znaczy przypadkiem była Żydówką, jest Żydówką zdaje się, bo chyba jeszcze żyje, i wylądowała w Izraelu. No to jakieś takie klasyczne numery, ale nie, no tutaj... Polityka Izraela wobec Rosji, znaczy za czasów Netanjahu, prawda, ostatnie lata, z pominięciem tego półtora roku teraz nieszczęsnego Lapid-Bennett, była nacechowana jakimś tym podejściem racjonalnym. Chodzi tylko i wyłącznie o konfrontację z Iranem w Syrii. Syrii opanowanej przez Rosję począwszy od 2015 roku, nie z winy Izraela opanowanej, tylko czyż Rosję zachęciło do tej inwazji na Syrię jakieś takie miękkie podejście Amerykanów w kontekście światowej, prawda, przedtem ustępstwa, przedtem jakieś takie zatuszowanie inwazji na Krym w 2014 roku, no, potem w każdym razie ustępstwa Obamy na arenie syryjskiej. To wszystko zachęciło Putina, doszedł do wniosku, że bezkarnie może sobie najechać Syrię w 2015. Podbili tą Syrię rozbitą nieszczęsną wojną domową. No i a Ukraina teraz to jest przecież ciąg dalszy tego podejścia, że Zachód nie ruszy palcem w bucie, prawda? No, przeliczył się oczywiście, no Zachód jakoś tam rusza tym palcem, w każdym razie no, znane sprawy, prawda, konsolidacja i tak dalej. No w każdym razie nie chodzi o żadne złudzenia, jeśli chodzi o Izrael, jeśli chodzi o, ze strony izraelskiej w stosunku do Rosji. Nie ma żadnych tam jakichś tam złudzeń. Normalnie trzeźwi politycy tutaj, czy prawda, w ogóle zwykli mądrzy ludzie, dużo mądrych ludzi tu jest u władzy, wbrew pozorom, poza ostatnim półtora rokiem. Wiedzą doskonale, z kim mamy do czynienia, jakie to jest dziedzictwo. No to dziedzictwo zresztą absolutnie widać przecież istnieje tylko w Rosji, istnieje też w Polsce, nie przymierzając właśnie w tej sprawie z tym procesem, jakimś tam kapturowym procesem pastora. No.
No to już jak jesteśmy przy temacie, to bardzo mi się spodobał komentarz.
Wracając do lubego tematu.
Komentarz pana redaktora pod jednym z tych postów. Nie wiem, czy możemy pokazać ten komentarz.
Już go tutaj widzimy. Przegięli z zamordyzmem, co dotarło do nich za późno. Wycofują się rakiem, czając się po kątach, żeby zachować pozory i próbując jednak was zastraszyć.
Ewidentnie, no przecież to odroczona rozprawa do stycznia, to żeby jeszcze tą siekierkę podtrzymać w powietrzu. No są komuże metody, no przecież to są wszystko metody jakieś takie ubolskie. Obrzydliwe.
No to no znowu się zgadzamy, no nie jest nasza dyskusja ciekawa, no bo co temat to zgoda, no.
Ale to ewidentna sytuacja jest przecież, no to, przecież tutaj w ogóle, no, no patrząc na to z lekkiej odległości z Tel Awiwu, no po prostu czuję lekkie obrzydzenie, no myśląc o tym całym procesie, no lekkie.
A jakiego wyniku ostatecznie się pan redaktor spodziewa?
Ja się spodziewam kolejnego odroczenia apelacji. No bo żeby jeszcze podtrzymać, prawda, no będą się musieli jakoś podwinąć ten ogon pod siebie, no. Bo to nie da rady, no to byłby po prostu coś niebywałego zupełnie i to nie przejdzie. Na szczęście jest internet, że można po prostu mówić o tym otwarcie. No bo proszę sobie wyobrazić sytuację, naprawdę, no ja tutaj po prostu... czarny horror, no horror po prostu. Co by było, gdyby było nie było internetu? Przecież oni by was zastrzeli by was teraz, no. Przecież jeszcze przy tej jakiejś dziwnej jakiejś takiej pozycji tych mediów mainstreamowych, to się nazywa w Polsce, prawda? Które udają, że nic się nie dzieje, no. To jest absolutnie oburzające, przecież absolutnie oburzające. Ja twierdzę, zresztą nie tylko w odniesieniu do mediów mainstreamowych, tak zwanych mainstreamowych w Polsce, tylko w ogóle na Zachodzie, bo Polska jednak jest częścią Zachodu od 30 lat, prawda? Pomimo tej mentalności, która ciągle jeszcze tej komusze czy postkomusze, która tam jeszcze pokutuje i będzie pokutować pewnie, bo to nie tak łatwo się tego pozbyć, tego gówna, ale ciągle, to jest kraj zachodni w tej chwili i mimo wszystko te media, i mówię znowu o całym świecie zachodnim, no te media mainstreamowe po prostu zeszły na psy, no to są właśnie partie polityczne, kompletnie już tylko i wyłącznie kaska się liczy, i to, żeby się tam trzymać tych swoich komputerków i tak dalej, no to jest po prostu do niczego, no. Słabe.
O wszystkich tych innych procesach media głównego nurtu dość, no tam szczodrze informowały, a tu cicho sza.
No bardzo zaskakujące mimo wszystko, bo ciągle człowiek ma podskórną nadzieję, że tam jednak coś pulsuje, jeszcze jakiś tam cień przyzwoitości. No ja ciągle mam nadzieję, no bo tak wbrew sobie samemu, chociaż wiem, że tego nie ma, no. Tego nie ma, ja obserwuję na co
dzień. Zgadzamy, no. No też mam jakąś tam podskórną nadzieję, choć wbrew faktom, no.
Dokładnie, no wbrew poczuciu rzeczywistości, no to po prostu nie ma.
Jakaś przyzwoitość obudzi w kimś.
No degenera kompletna, no. Po prostu degenera w tych mediach jest, no. Ogólnozachodnie zjawisko, katastrofa, moim zdaniem. Katastrofa, bo niestety, no rola mediów ciągle jest bardzo duża. Jest bardzo wielu ludzi, którzy jest po prostu nie umie żyć bez mediów, prawda? No i siłą rzeczy są ćpają tą fałszywą wiedzę z tych źródeł, które nie są już w tej chwili wiarygodne, są stronnicze. No. Ja to obserwuję na co dzień w przypadku podejścia do Izraela. No, po prostu już nawet się nie oburzam, tylko już nawet poczucie obrzydzenia nie czuję. No. Słowo daję. No. Po prostu ja po prostu stwierdzam fakt, że to jest choroba, z którą trzeba się zmierzyć. No. Trzeba się zmierzyć, bo to żywotna sprawa jest. No. W ogólnym sensie tego ocalenia tego Zachodu przed tym całym badziewiem, które nas zalewa. No.
Tutaj w tej chwili mogę Państwu, naszym widzom, przypomnieć o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd, ponieważ my jako niezależne medium docieramy, mówimy prawdę i staramy się docierać do jak największej ilości ludzi, ale to wszystko, co tutaj widzicie, co się dzieje i to, że możemy nadawać, dzieje się dzięki Wam, ponieważ to Wy wpłacacie na naszą telewizję i dzięki Wam możemy tutaj robić to, co robimy. Na dzisiaj jest 590 osób wsparło nas w tym miesiącu, także zachęcamy Was do wspierania, ponieważ naszym celem jak co miesiąc jest 1000 gitar.
A to już tylko tydzień. A to już tylko tydzień. Został także, no, będzie ostry finisz.
Tak.
No.
Wszystkie informacje o wsparciu znajdziecie oczywiście na stronie idzpodprad.pl/wsparcie albo możecie też zajść na stronę patronite.pl/idzpodprad. Tam też można nas wesprzeć. I ja bym chciała jeszcze przejść do informacji, które docierają do nas z Kataru, ponieważ gospodarze mundialu nie dotrzymali obietnicy danej Izraelowi, danej kibicom żydowskim, ponieważ obiecali im, że będą mogli się modlić w odosobnieniu, będą mieli takie miejsca, a także, że będą mogli jeść koszerne potrawy. No i teraz żadnej z tych obietnic nie zrealizowali. I mam pytanie do pana redaktora, jakie są teraz nastroje w Izraelu po tym? Jak reagują obywatele Izraela?
No, przede wszystkim ci, którzy się spodziewali tam rzeczywiście jakichś tam gestów dobrej woli ze strony tego Kataru, to po prostu no, grzeszyli naiwnością, no to było wiadomo z góry, no okej, okay, no ja wychodzę z założenia, że kibice piłkarscy to nie są ludzie, delikatnie mówiąc, prawda, przewidujący w sensie polityczny, prawda, w każdym razie no tu jest też coś takiego jak optymizm cechujący w ogóle Izraelczyków na co dzień, to jest bardzo optymistyczny naród, mówię o Żydach w Izraelu, o ludziach, którzy dosyć szybko zapominają o wszystkim, co było jeszcze parę dni temu, no, parę tygodni temu. No. Jest to naród skłonny do otwierania nowej karty. I cały czas to się okazuje oczywiście jedną wielką złudą w odniesieniu do Arabów, w ogóle do świata arabskiego. Bo to okazało się kompletnym krachem, jeśli chodzi o te wszystkie układy, choćby układy z Palestyńczykami, jeśli chodzi o ten układ z Oslo w 93 roku XX wieku, prawda, to wszystko się załamało, to wszystko jest, to dokładnie to samo dotyczy układów pokojowych z Egiptem i z Jordanią zawartych, także jeszcze wcześniej, prawda, pod koniec 70-tych lat. To wszystko, to jest tak zwany zimny pokój, wynalazek bliskowschodni, czyli jest pokój, ale jest pokój na papierku, prawda? Na papierze, ale tam nie ma żadnych, prawie żadnych jakichś takich bliskiej współpracy jakiegoś, już nie mówię nawet o przyjaźni, prawda? Bo przyjaźń, te układy o przyjaźni to się kojarzą raczej z czasami komuny na świecie, prawda? Ale nie o jakiejś takiej normalnej współpracy, jakiejś rzeczywiście, bo Izrael mógłby tym zacofanym krajom arabskim naprawdę pomóc pod bardzo wieloma względami. No ale ta nienawiść tak zwanej ulicy arabskiej, autentyczna nienawiść do państwa żydowskiego, to jest podbudowane oczywiście względami religijnymi, islam i tak dalej, prawda? To jest nie do przejścia. No, w obecnym pokoleniu na pewno nie, i podejrzewam, że jeszcze dużo dłużej. No to dochodzi teraz do głosu wyraźnie w Katarze. To nie jest. Oczywiście Katar musiał deklaratywnie zgodzić się na pewne warunki tej skorumpowanej skądinąd FIFA, tej federacji, prawda, żeby umożliwić tam jakieś różne sprawy, prawda, koszerna żywność, tam moduły i tak dalej, tym żydowskim turystom, izraelskim turystom z Izraela. Nie sądzę zresztą, żeby względy religijne to były najważniejsze, bo ci kibice to też się nie odznaczają chyba jakąś taką zbytnią religijnością. Pojechały tam tysiące Izraelczyków po to, żeby pooglądać sobie piłkę nożną. No to jest świetne wydarzenie sportowe, nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć. No. Ale zresztą Izrael sam nie uczestniczy w tych rozgrywkach, nie zakwalifikował się niestety. Także no pojechali w ramach tego ogólnego optymizmu, o którym wspomniałem przed chwilą, tego, że otwiera się, prawda, Katar, a Katar to jest kraj, który dotychczas nie był uznawany za część tej orientacji arabskiej w Zatoce Perskiej, skłonnej do ugody z Izraelem, bo przecież w ramach w minionych latach zawarte zostało tak zwane porozumienie Abrahama między Izraelem i Bahrajnem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, wszystko Zatoka Perska, także Marokiem i Sudanem. Katar, Zatoka Perska nie przyłączył się do tych układów. Przeciwnie, sprzymierzony jest blisko, współpracuje dosyć ściśle z Iranem. No ale to są sprytni szejkowie, prawda, naftowi. Oni też współpracują z Amerykanami, bo to w Katarze jest duża baza wojskowa Pentagonu, prawda. Także no, na wszystkie strony kręcą. Oni też, Katar znany jest w Izraelu jako sponsor dosłownie wszystkich tych band terrorystycznych na Bliskim Wschodzie. Wszystkich, absolutnie. Wszystkim dają pieniądze. Hamasowi, Hezbollahowi, tam różnym dżihadowskim odłamom w Syrii i w Iraku. Także na egipskim Synaju. Także no to nie są żadne aniołki, prawda, no i nie, myślę, że tak naprawdę to nie ma tu żadnych, tam nie było żadnych, wśród trzeźwych na umyśle ludzi w Izraelu to raczej tam złudzeń co do Kataru nie było żadnych.
No tak, szczególnie, że też silne związki z Rosją, tutaj nawet były takie przymiarki, żeby to jakoś wspólnie z Rosją, no a ten mecz Niemcy-Japonia, no to szejkowie katarscy z palestyńskimi opaskami wystąpili, także te, że tak powiem, no ich myśli serca no są oczywiste, nie? I na pewno nie są to zbieżne z myślami Żydów, myśli.
Ja też mam pytanie od widza do pana redaktora, czy pana zdaniem kibice natychmiast powinni zbojkotować Mistrzostwa Świata w Katarze i wyjechać do swojego kraju? Kibice, chodzi tu o kibiców żydowskich.
Tak, no ja znaczy odpowiem w ten sposób, trochę wykrętnie. Gdybym ja był religijny kibicem, prawda, to znaczy musiałbym się modlić i mógłbym jeść tylko spożywać koszerne posiłki, to bym ich olał natychmiast, wsiadł pierwszy lepszy samolot. No ale mówię, większość tych kibiców to raczej tam te względy religijne to nie są dla nich, prawda, najważniejsze, więc chcą popatrzeć na piłkę nożną. No, to także podejrzewam, że pogodzą się z tymi jakimiś tam ewentualnymi ograniczeniami. Zresztą krytyka wobec Kataru nasili się w najbliższym czasie, no to Katarczycy po cichu też pewnie jakoś tam pójdą na jakieś ustępstwa w tych sprawach. No.
Ja też chciałam się odnieść do tego, że Izrael, szef izraelskiego wywiadu wojskowego, ostrzega przed działaniami Iranu właśnie w sprawie tego mundialu w Katarze, bo ostrzegają, że może nastąpić atak Iranu właśnie na Katar. Tylko że jedyne, co powstrzymuje Iran od tego, to jest reakcja Kataru właśnie. Jak pan redaktor by to skomentował?
No to ten facet właśnie z tego wywiadu to powinien był zacząć od końca właśnie. Bo ja, wiadomo, że Katar to jest główny sojusznik w świecie arabskim Iranu, prawda? Także wątpię, żeby ci szejkowie, żeby te muły w Teheranie, które są sprytne, przecież to nie są idioci, naprawdę, niestety nie są to idioci, żeby tam pozwolili sobie na jakieś ataki na w trakcie mundialu, co storpedowałoby siłą rzeczy te igrzyska. Wątpliwe, także nie wiem, on po prostu jakoś może mu się kolejność pomyliła. No mówię, przedtem już zaznaczyłem delikatnie, subtelnie, prawda, że oceny tego wywiadu wojskowego w Izraelu, no trzeba podchodzić do nich nader ostrożnie. Czasem są niestety, trafne, no a czasem to jakaś taka gadanina, trochę im się kolejność myli. No. Z doświadczenia dziennikarskiego to wiem.
Pastor Paweł Chojecki, czy chciałby pastor jakoś skomentować właśnie to, te wydarzenia w Katarze?
No to już były takie próby, to abrahamowe porozumienie z częścią krajów arabskich. Tu pamiętam przecież 2018 rok w Warszawie, taka konferencja, którą Polska gościła, przedstawicieli właśnie tych krajów arabskich skłonnych do współpracy z Izraelem i przedstawiciele Izraela. Wtedy też i przecież z przedstawicielami religijnych Żydów rozmawialiśmy osobiście też. No, jaki ma być czynnik, który zmieni tę nienawiść ulicy, nie? O której pan redaktor wspomniał, bo dla mnie to jest najtrudniejszy czynnik do przełamania. Nie? Podobnie mieliśmy w relacjach polsko-ukraińskich też ten czynnik psychologiczny, który pozostał po historii. No i tu napaść Putina na Ukrainę całkowicie roztopiła te złe myśli, złe uczucia, złe wspomnienia i dała nam nowe poczucie braterstwa, wspólnoty i naprawdę to się no, dość dobrze, oczywiście tam na ziemi to nigdy wszystko nie jest dobrze, no ale dość dobrze to się rozwija i chwała Bogu. Jak zmienić tę nienawiść, głównie ze strony środowisk muzułmańskich, do państwa izraelskiego, nie? I zadawałem to pytanie i politykom, i rabinom żydowskim, no i oni tak troszeczkę niejasno odpowiadali, no pan Greenblatt no, to mówił, że te inwestycje, te wspólne projekty gospodarcze, że no, jak ludzie zaczną zarabiać pieniądze, no to zaczną, przestaną się bić, nienawidzieć i zobaczą w sobie jakieś tam partnerów biznesowych, nie? No tak trochę krzywo na to patrzyłem, z niedowierzaniem na to patrzyłem, także moim zdaniem na dzisiaj, no nawet Trump, który naprawdę się bardzo starał i dużo zrobił dla Izraela, to w tym no, po pierwsze odszedł, no nie dokończył tych spraw, no a po drugie moim zdaniem jakiegoś przełomu na ulicy izraelskiej się nie udało dokonać, no i ta zdradziecka postawa tych organizatorów, nie, że oszukali Izrael, te antyizraelskie różne deklaracje w Katarze, no świadczą o tym, że tu w sprawie mentalnej nie dokonano żadnego postępu.
Tak, no to jest sprawa, znaczy te oceny takie, że można się będzie dogadać z ulicą arabską przy pomocy, prawda, jakiejś drogą ekonomiczną, prawda, przy pomocy współpracy ekonomicznej i tak dalej, prawda, polepszenie stopy życiowej, znaczy, że Izrael miałby pomagać, prawda, w podbiciu tej stopy życiowej w krajach arabskich, w jakimś tam unormowaniu życia Palestyńczyków i tak dalej. To wszystko są złudzenia lewackie. No ten Greenblatt to chodzi o tego obecnego szefa Ligi Przeciw Zniesławieniu, prawda?
Dobrze powiedziałem, chodziło o negocjatora ze strony prezydenta Trumpa.
Nie, no to przyzwoity człowiek, bo ten z tej ligi przeciw zniesławieniu, no to zlewacą na postać jest kompletnie w tej chwili. To nie trzeba traktować ich poważnie w ogóle. Jakoś tam też się nazywa podobnie, że nie pamiętam. W każdym razie, ale to są drobiazgi, to niuanse. Chodzi mi o to, że cała ta koncepcja, żeby jakoś, prawda, doprowadzić do unormowania stosunków między Izraelem, w ogóle Żydami, a ulicą arabską, w szeroko pojętym sensie, w oparciu o aspekt ekonomiczny, prawda, no to to wzięło w łeb, no bo to się nie dało rady. No to najlepszym właśnie takim laboratorium, prawda, przykładem jest, są te wszystkie numery z Palestyńczykami, które tu odchodzą od już prawie 30 lat, od zawarcia tego układu z Oslo 93, od utworzenia autonomii, przez cały czas jakoś trwają próby dogadania się właśnie także w sensie ekonomicznym, żeby im pomóc, żeby... To po prostu nie, no, ta nienawiść jest tak otchłanna, że ona jest wszechogarniająca. No, dobrym przykładem są też stosunki z Jordanią. Z Jordanią Izrael dogadał się, zawarł układ pokojowy, prawda, jeszcze między premierem Itzhakiem Rabinem i królem poprzednim Husajnem, tam w 78 roku, zdaje się, już nie pamiętam, czy pod koniec 70 lat, i to miała być sielanka, no po prostu oni się uwielbiały, tych dwóch przywódców po prostu przypalali sobie papieroski, są takie słynne do dziś zdjęcia, bardzo się lubili. No a w tej chwili na przykład Izrael we własnym interesie pomaga, utrzymuje właśnie tą Jordanię królewską, tą władzę królewską w Jordanii, dostarcza im wody, gazu, wszystkiego, bo bez tego to by się dawno zawaliło, bo tam jest mniejszość, większość w Jordanii jest palestyńska w ogóle, ale jest rządzona przez mniejszość beduńską, i właśnie ten ród królewski to jest ród beduński, pochodzący tam z Zatoki Perskiej. W każdym razie ta władza królewska prozachodnia utrzymywana jest tak naprawdę przez Izrael. Jednocześnie oni wiedzą doskonale, że dostają tam jakieś tysiące metrów sześciennych wody, no to ich w ogóle przy obecnej suszy, kryzys klimatyczny, te wszystkie sprawy, nie mają gazu, nie mają, bo tam nie ma nic w tej Jordanii. No. Praktycznie utrzymywany jest ten kraj przez Izrael, tylko dlatego zresztą, że jest prozachodni, że to jest jakiś taki bufor chroniący przed zagrożeniem jeszcze szerszym ze strony świata arabskiego. Ale jednocześnie głosy tej ulicy arabskiej, w tym wypadku w większości palestyńskiej, trzeba przyznać, są okropne. No to jest, są kody kulturowe, ta nienawiść do Żydów, jeśli chodzi o świat arabski, oczywiście podtrzymana utworzeniem Izraela w 1948 roku i całą dalszymi wydarzeniami. Ja myślę, że to należy to rozpatrywać dokładnie tak samo jak kwestie antysemityzmu newralgiczną w Europie, prawda? Te są zakorzenione od setek lat kody kulturowe, z którymi ciężko walczyć. No.
Tutaj przed chwilą, jak mówiliśmy, nastąpiła zbieżność nazwisk, bo Jason Greenblatt to jest doradca, były doradca Trumpa do spraw Izraela, a w lidze przeciw zniesławieniom jest Jonathan Greenblatt.
Czyli imię się różni, tak. To samo nazwisko, a inne opcje. Ciekawe, czy jest jakiś związek pokrewieństwa, pewnie jakiś jest, no gdzieś daleki. Ale tu jeszcze tylko powiem zdanie, no właśnie dlatego ja mówiłem, że ten problem trzeba rozwiązać na płaszczyźnie duchowej, że nie da się go rozwiązać na płaszczyźnie politycznej, ekonomicznej, tylko że tu trzeba sięgnąć do przyczyny duchowej, do jakiegoś pojednania, które może nastąpić tylko kiedy, że tak powiem, przemiana w sercach nastąpi, a nie takie, że tak powiem, tylko zewnętrzne gesty. Dlatego no dałem ten przykład Polaków i Ukraińców, bo tu bez żadnego hasła politycznego, bez nawet jakichś tam pieniędzy, nie, tu nic nie było, a nagle Polacy otworzyli serce, a Ukraińcy, wow, Polacy to nasi bracia, nie Ruscy, jak wcześniej spora część Ukraińców myśleli, to Polacy nasi bracia. Także no tu czegoś takiego brakuje na Bliskim Wschodzie, no czekamy.
Musiałby nastąpić przełom mentalny. No, pańskie podejście jest mocno idealistyczne, tak na, według mnie, prawda?
Znaczy, ale ja no nie dobra, neguję, no to nie neguję, tego, panie redaktorze, nie neguję tych innych czynników. Je też tego, trzeba robić.
Bez idealistycznego podejścia do życia się nie da żyć.
Nie da się.
Każdym względem, no to chyba jasna sprawa jest. Ale to sprawa jest, no ja myślę, że też gdyby się pojawiło jakieś, no, w momencie, kiedy się pojawia wspólne zagrożenie, no to tak jak teraz zagrożenie ze strony Rosji dla Zachodu, no to się wobec Zachodu, to się pojawia też jakaś solidarność po zachodniej stronie. No nie wiem, ta solidarność to już tej, nie wiem, czy ona przetrwa, no. To chyba nikt nie jest w stanie przewidzieć. No, jest podłamywana przez różne czynniki, wiadome, prawda? Ale to pojawiła się niewątpliwie. No, jakaś tam solidarność i to powiedziałbym, że znowu podstawą tej solidarności zachodniej są jednak Anglosasi. No. Okazuje się, że oni są jakąś taką orientacją najbardziej zdolną się zmobilizować w momentach zagrożenia przeciwko totalizmom.
A to jak zacytuję też pana redaktora, to właśnie w tych krajach anglosaskich to ewangeliczni chrześcijanie najlepiej rozumieją geopolitykę i znaczenie Izraela i tak dalej, i tak dalej.
No oczywiście, że tak, no oczywiście, że tak. No, Ameryka, oczywiście Anglicy ze wszystkimi swoimi zaszłościami historycznymi, których nie brak, jeśli chodzi o Izrael, o Żydów, ale jednak, prawda, no i do tego dochodzą Australia, prawda, Australia, Kanada, jeszcze tam Nowa Zelandia, ogonek, no. Ale to jest ta orientacja najbardziej trwała i skonsolidowana w zachodnim świecie i to właściwie bez tego, to ja w ogóle nie widzę przyszłości dla naszej części świata, no, zachodniej.
No, tu znowu się zgadzamy. To jeszcze na koniec powiemy coś dobrego o PiS-ie. To niespodzianka. Trudno, ale się zdarza. Otóż Niemcy zaproponowali Polsce, żeby tu nie było jakichś kolejnych ofiar po polskiej stronie, rakiety Patriot na granicy z Ukrainą. A minister Błaszczak, naprawdę chyba nigdy go jeszcze nie chwaliłem, no może gdzieś mi się zdarzyło, powiedział, że super pomysł, przyjmiemy te rakiety Patriot, przeciwrakiety, dokładnie system cały i przekażemy Ukrainie. I Ukraina powiedziała, dobra, my przyjmiemy i w zachodniej Ukrainie rozmieścimy te. No, jak znam Niemiaszków, to tak samo będzie jak z haubicami. Haubice dali, ale części zamiennych zapomnieli. Także ja bym im nie wierzył, ale dobry gest ze strony władzy pisowskiej.
I tym pozytywnym akcentem będziemy już kończyć
nasz
program. Chyba, że pan redaktor chciałby jeszcze coś dodać.
Ja muszę dodać, po prostu nie mogę się powstrzymać. No, dla mnie to jest absolutna niespodzianka i mówię i dosyć radosna, prawdę mówiąc. No. Bo ja przecież jestem za współpracą polsko-izraelsko-izraelsko-polsko. No, wczoraj nagle po tym zamachu w Jerozolimie, zamachu terrorystycznym, prawda, nagle Unia Europejska, to już mniejsza, ale nagle ambasada polska przekazała kondolencje stronie izraelskiej. No proszę sobie wyobrazić, no. Czyli coś tutaj się zakulisowo też dzieje, zdaje się, prawda, bo to nie bez powodu. Nagle taki gest, no, ja się ucieszyłem bardzo, cholernie.
Oczywiście my również współczujemy, choć wiemy, że niestety Izrael no to ma na co dzień taką sytuację, że żyjecie w ciągłym zagrożeniu, ataki, schrony, nożownicy i tak dalej, i tak dalej. Ja się dziwię, jak wy tam żyjecie, nie?
No ale... Nie, to na co dzień. Znaczy, no, nie ma wyboru, no po prostu. No, jak człowiek się przyzwyczaja do najgorszego barachła, jak wiadomo, no przecież. No. Jak nie ma wyboru, to nie ma wyboru. No poza tym to ostatecznie, no co my właśnie mamy zrobić? No, to walczy się z tym. To nie jest tak, że wie pan, że cały Izrael żyje w cieniu tego terroru. No za każdym razem są to jakieś takie wypadki. No były fale oczywiście, gdy cały Izrael był zagrożony, ale no, w momencie, kiedy to trwa już od kilkudziesięciu lat i nie bardzo widać tutaj jakieś tam światełka w tunelu, no to się żyje, jak Polacy żyli w czasach komuny, no jakoś tam żyli, każdy coś tam kombinował, no i jakoś się żyło i nawet poczucie humoru istniało, jak wiadomo, prawda.
A i na święta coś pokątnie tam, że tak powiem, ubili i napędzili i tak dalej, i teraz te same czasy wracają, także.
Moim zdaniem, a pamiętam te czasy, bo wyjechałem z Polski mając 21 lat, pod koniec 60 lat, i pamiętam, że było też poczucie jakiegoś takiego, odcinkowo ludzie byli szczęśliwi, no to po prostu, znaczy ja mówię może o moim pokoleniu młodzieżowym, ówczesnym i tak dalej, no, ale byli dużo bardziej szczęśliwi niż teraz, no, tak mi się wydaje, mogę się mylić.
No Jak ludzie, jak jest ciężko i uda się nawet tam kupić kiełbasę, no to jest radość w całym domu, a teraz jak kiełbasa leży w sklepie, a nie ma pieniędzy, no to jest trochę gorzej, nie?
Tak, to następuje jakiś taki impas też z tymi rządami PiS, prawda? No, więc...
Ale przynajmniej jakimś takim nostalgiczno-optymistycznym akcentem mogliśmy dzisiejszy program zakończyć, także ja też mam jeszcze, cieszę się bardzo.
Ja też mam jeszcze optymistyczny akcent. Mamy komentarz od gościa zjazdu po angielsku. Yet I've never seen a church so brave and with such a fire for his kingdom. Tutaj mogę przetłumaczyć dla naszych polskojęzycznych widzów. Gość zjazdu mówi, że nigdy nie widział kościoła tak odważnego i z takim ogniem dla Królestwa Jezusa. To jest właśnie komentarz, też bardzo pozytywny.
A to gość z Bałkanów, także no. To wielki komplement. Cieszymy się i dziękuję za przypomnienie tego głosu.
Tak,
no jedziemy, gnamy dalej, tak jak pani redaktor Shen nas zachęca, nie? Że nie tylko biegniemy, ale gnamy dalej, także z panem redaktorem. Bardzo dziękujemy.
No, czasem sobie trzeba pohasać, no.
I dziękujemy bardzo panu redaktorowi za udział w tym programie. Ze mną był moim gościem redaktor Eli Barbur, szef Tel Aviv Online i korespondent telewizji Idź Pod Prąd w Izraelu. Dziękuję bardzo za udział w programie.
Dziękuję wam bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
My również pozdrawiamy.
Ściskamy na odległość.
Dziękujemy bardzo. A ja jeszcze na koniec przejdę do ogłoszeń. O 17 zapraszamy oczywiście na serwis informacyjny, a o 18 zaprezentujemy wam relacje z wydarzenia Trenuj z Wojskiem. Zapowiada się bardzo ciekawie, także zapraszamy. Na kanale Lubelskiego Instytutu Biblijnego dostępne są już wykłady Piotra Setkowicza, Reformacja w Polsce, lekcje dla współczesnych. Zachęcamy do oglądania. Przypomnę też, na czacie mamy sondę, czy Izrael poprze Ukrainę, i tutaj mamy już wyniki. 27% zagłosowało na tak, 20% na nie, a 50% stwierdziło, że Izrael będzie lawirował między Rosją a Ukrainą.
Noż taki wydźwięk naszego komentarza był naprawdę bardzo, bardzo podobny. No jest pewien optymizm i te 27% z naszych widzów to też odzwierciedla ten optymizm, że jednak Izrael stanie tu po właściwej stronie i pomoże pokonać imperium zła, bo kiedyś ono się obróci przeciwko Izraelowi. To wiemy z Biblii, wiemy z historii, także o tym mówiliśmy.
Zapraszamy też na pokaz filmu The Hong Konger na temat więzionego przez Chiny wolnościowego działacza Jimmy'ego Laya oraz na dyskusję po filmie, która będzie w tę sobotę o godzinie 16 w warszawskiej Kinotece, to jest Plac Defilet 1. Bilety są dostępne na kinoteka.pl. Także zapraszamy wszystkich, którzy są z okolicy Warszawy albo nie tylko, zapraszamy na tą projekcję. Zachęcamy też do subskrybowania naszego kanału. Tutaj pod tym programem znajdziecie ikonkę subskrybuj. Zachęcamy was też do sprawdzenia, czy rzeczywiście macie zaznaczoną tą subskrypcję, ponieważ YouTube usuwa czasami te subskrypcje, więc zachęcamy do sprawdzenia tego. Zachęcamy też do informowania znajomych o procesie pastora Chojeckiego. Film o procesie jest dostępny już w wersji polskiej, angielskiej, ukraińskiej i niemieckiej, a na naszych stronach są też dostępne notki po polsku i po angielsku. Oczywiście przypominamy o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Na dzisiaj stan to jest 590 osób już nas wsparło w tym miesiącu i wszystkie informacje znajdziecie na idzpodprad.pl/wsparcie oraz jeszcze na patronite.pl/idzpodprad. I zachęcamy też do kontaktu telefonicznego. Możecie dzwonić na numer 536 813 435. Pod telefonem zawsze czeka mój tata, także zachęcam bardzo do dzwonienia. Odbierze, a jak nie będzie mógł, to oddzwoni. A dzisiaj po programie pomyśl dziś pastora Chojeckiego, czy masz tę niezwykłą cechę mądrego? Oraz kartka z kalendarza Piotra Setkowicza na temat próby zdobycia Krakowa przez Maksymiliana Habsburga. A my będziemy się już z Państwem żegnać. Ze mną w studiu był pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję Tobie i cieszę się, że w takim radosnym i trochę właśnie wspominkowym mogliśmy klimacie z Wami dzisiaj rozmawiać. U nas już śnieg, to tak zaczyna się myśleć o świętach, o rodzinnych spotkaniach, o wspomnieniach z dawnej Polski i tak dalej, i tak dalej. To w tym nastroju Was zostawiamy i pozdrawiamy.
Dziękujemy Wam, że byliście z nami i do zobaczenia o 17:00.
Chciałbym dzisiaj zapytać Cię, czy masz taką niezwykłą cechę człowieka mądrego, roztropnego. Najpierw zacznę od języka. Słyszałeś takie słowo wielkoduszny albo wielkoduszność, nie? Czyli to jest jakaś wyrastająca ponad przeciętność wielkość duszy, wielkość duchowa człowieka, nie? I kiedy mówimy, że ktoś jest wielki duchem, czyli wielkoduszny, to znaczy, że potrafi przebaczać, potrafi zapominać o urazach, czyli kto go tam kiedyś uraził, zapominać o jakichś krzywdach, szczególnie kiedy widać na horyzoncie jakieś większe rzeczy. Człowiek z kolei małostkowy, nie? To jest taki, który cały czas przechowuje jakieś urazy gdzieś tam z przeszłości, nie potrafi zapomnieć, nie potrafi przebaczyć, nie potrafi przejść nad małymi rzeczami, by zrobić razem wielkie rzeczy. To z języka, a teraz otwórzcie sobie Biblię. Księga Przysłów w tłumaczeniu Brytyjki, 19 rozdział, werset 11. W cierpliwości zaznacza się roztropność człowieka, a chlubą jego jest, gdy zapomina o krzywdach. Biblia Tysiąclecia jeszcze ładniej to pokazuje, a chwałą jego zapominanie uraz. Pomyślmy o tym w naszym życiu rodzinnym, chrześcijańskim, kościelnym, politycznym. Czy potrafimy? Szczególnie chodzi o takie urazy, krzywdy osobiste. Nie zbrodnie, bo to trzeba sprawiedliwość ukarać i tak dalej. Ale urazy, krzywdy osobiste. Czy potrafisz je wybaczyć? Czy potrafisz o nich zapomnieć? Czy potrafisz wznieść się ponad? To będzie świadczyło. Czy masz wielkiego ducha, czy też małego?
Z 24 listopada 1587 roku wojska księcia Maksymiliana Habsburga przypuściły szturm na Kraków. Maksymilian chciał zdobyć miasto, aby koronować się na króla Polski. Latem odbyła się wolna elekcja, która miała wybrać następcę zmarłego Stefana Batorego. 19 sierpnia wybrano Zygmunta III Wazę i szlachta zaczęła rozjeżdżać się do domów. 22 sierpnia ci, którzy jeszcze pozostali na polu elekcyjnym, obwołali królem Maksymiliana. Habsburga poparła głównie szlachta litewska, katolicy biskupi i ród zborowskich. Stało się jasne, że o tym, który z nich zostanie królem, zdecyduje siła. 16 października 1587 roku wojska Maksymiliana podeszły pod Kraków, ale był on już obsadzony przez wojska hetmana Jana Zamojskiego. Zamojski obsadził też zamki znajdujące się na tyłach Maksymiliana, który przekonawszy się, że nie jest w stanie zdobyć miasta siłą, postanowił użyć podstępu. 23 listopada upozorował wycofanie się, a potem niespodziewanie zaatakował od strony Drzedmieścia, Garbary. Doszło do bardzo krwawej bitwy, która pomimo dywersji zwolenników Maksymiliana w Krakowie zakończyła się odparciem jego wojsk. Z 8 tysięcy żołnierzy stracił prawdopodobnie 2,5 tysiąca. 29 listopada rozkazał zwinąć obóz i wycofał się na Śląsk. Jeszcze przez miesiąc łupił i pustoszył polskie pogranicze. W styczniu 1588 roku Zamojskiemu udało się sprowokować go do bitwy pod Byczyną, w której został ostatecznie pokonany, wzięty do niewoli i zmuszony do wyrzeczenia się pretensji do tronu polskiego.